Sztuka tworzenia.
Dzień dobry, Agata Olszewska. Dzisiaj w sztuce tworzenia Linda Lemon, artystka wizualna, twórczyni intermedialna, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, mieszkanka Sopotu.
Dzień dobry.
Chciałam cię przedstawić też jako ekolożkę, ale rozmawiałyśmy przed audycją, że się za nią nie uważasz. Ja chciałam cię tak nazywać, ponieważ twoje projekty artystyczne są zaangażowane ekologicznie. To są takie projekty proekologiczne, bym powiedziała.
Tak, tak. One opowiadają o środowisku naturalnym, o jego ochronie. To są dla mnie dosyć ważne tematy, ale jednak to słowo, to określenie ekolożka wiąże się bardziej z takim działem naukowym, a ja jednak jestem artystką i tylko udzielam, jakby posługuję się metodami twórczymi, żeby opowiadać o tym środowisku i zainteresować ludzi, pokazać im, jakie ono jest piękne i że warto je chronić.
Udzielasz głosu tym, którzy tego głosu nie mają.
Dokładnie.
Jak wygląda moment, w którym rodzi się u ciebie dana praca? To jest emocja w tobie, jakiś obraz czy konkretny problem?
To zależy. Czasami jest to obraz, który przychodzi od razu. Jest to jakaś wizja, najczęściej pracy przestrzennej, rzeźby, instalacji. Czasami jest to też działanie takie partycypacyjne z ludźmi, ale czasami też pomysły pojawiają się u mnie od kontaktu z materią, czyli na przykład spodoba mi się jakiś materiał, przykładowo sieci rybackie, i myślę sobie, że bardzo chciałabym z nich coś zrobić. I wtedy zaczynam taki proces projektowy, kiedy zastanawiam się, co mogłabym z niego zrobić, jak mogę wykorzystać tą strukturę, jego właściwości, tego materiału, tej sieci na przykład. I tak po prostu projektuję gotową pracę.
Co artystycznego dostrzegłaś w sieciach rybackich? Co takiego twórczo zapładniającego?
Ten materiał został mi zaproponowany przez Fundację Mare, kiedy współpracowałyśmy. To miałam pierwszy właśnie kontakt z sieciami i od razu w ogóle poczułam, że ten materiał jest bardzo taki rzeźbiarski, bardzo plastyczny. Da się go łatwo formować. Jest wodoodporny, czyli też odporny na warunki atmosferyczne. I taki miękki. Ja wcześniej tworzyłam też w miękkich materiałach, w ubraniach, korzystając z włóczek i właśnie odzieży. A te sieci też są, jakby nie patrzeć, jakimś włóknem. I chciałam właśnie wykorzystać tą miękkość, tą lekkość, wytrzymałość. Bardzo mi się spodobał po prostu ten materiał pod tymi względami.
A zdarza się w twojej pracy, że materia stawia opór?
Czasami tak. Najczęściej to chyba ceramika. Ponieważ no jest to w ogóle sztuka dosyć trudna technicznie i taka, że jak już się wypali tą pracę, to potem nie da się jej poprawić niestety. Trzeba tworzyć od nowa. Jak na przykład tworzę coś i glina już wyschnie, to też już nie da się do suchej gliny czegoś przykleić, czegoś tam poprawić. No więc ta technika bardzo uczy pokory i takiego odpuszczania. Trzeba się często godzić z tym, co wychodzi z pieca, a nie do końca z tym, co by się chciało. I jak zaczęłam zajmować się ceramiką, to nie wiedziałam, że tak jest, że jest aż tak. Ale jednak jest coś takiego bardzo urzekającego w tym medium.
Czyli nie ma mowy o perfekcjonizmie, kiedy się tworzy ceramikę?
Można się wyszkolić w taki sposób, żeby osiągać efekty zamierzone, ale to wymaga bardzo wielu prób i często jak się na przykład pracuje z nową gliną albo nowym szkliwem, od nowa trzeba się tego uczyć, dopasowywać parametry wypału, warstw, różnych rzeczy do konkretnych tych materiałów nowych. Chyba z półtora roku, może nawet dwa lata opracowywałam cykl naczyń z serii Macica, żeby osiągnąć dokładnie ten różowy kolor, odcień różowego. Przetestowałam chyba dziesiątki szkliw, żeby go znaleźć. To był bardzo taki trudny, długi proces, ale ostatecznie z efektów jestem bardzo zadowolona.
te prace z cyklu Macice można było oglądać w różnych miejscach, takich nieoczywistych wystawienniczo, na przykład w kwiaciarni albo w księgarni.
Tak, w księgarni Smak Słowa w Sopocie, w kwiaciarni Fioł w Gdyni.
Dlaczego w takich miejscach, a nie w galeriach sztuki?
Lubię, kiedy sztuka właśnie wychodzi poza galerię, kiedy jest gdzieś na granicy dziedzin, że wychodzi właśnie w przestrzenie publiczne, albo na przykład lubię też tworzyć obiekty, które są trochę rzeźbą, ale trochę obiektem użytkowym. Są też właśnie takie z pogranicza.
A jaki cel ci przyświecał, kiedy pracowałaś nad cyklem Macica? Bo z jednej strony to są takie bardzo delikatne obiekty, przypominające wazony, no a z drugiej strony to jest obraz kobiecego ciała. Chciałaś, żeby widz miał odczucie artystyczne? Czy myślał jednak o tej cielesności, o zdrowiu kobiecym, o seksualności?
Jedno i drugie, tak. To są prace, które nawiązują do kobiecego ciała i ukazują je w taki sposób piękny, trochę dekoracyjny. Jednak są często dla odbiorczyń tych prac, one stanowią jakąś formę, mogę powiedzieć nawet talizmanu, takiego przedmiotu, który ma bardzo duże znaczenie dla kobiet. One są często poruszone, jak widzą te naczynia i chcą jakby, żeby one były nośnikami, bo w sumie są to naczynia, więc one mogą w sobie pomieścić coś. I w tym przypadku mieszczą w sobie właśnie znaczenia dla tych kobiet. Są to różne znaczenia. Są to historie na przykład o ich ciężkich porodach, albo o ich stosunku do seksualności, do ich ciała. I bardzo się cieszę, że moje prace mogą mieć jakiś taki wpływ emocjonalny na inne osoby.
A te prace powstały z takiego twojego imperatywu wewnętrznego, czy chodziło ci bardziej o jakieś takie zauważenie innych kobiet, oddanie im hołdu, oddanie im głosu?
Główną inspiracją były moje doświadczenia związane z moim ciałem. Chodzi głównie o moje bardzo bolesne miesiączki i moją nienawiść, którą czułam kiedyś do swojej własnej macicy. Ale właśnie postanowiłam kiedyś przepracować ten temat, polubić się z nią i przyjrzeć się, o co chodzi temu bólowi, dlaczego on się pojawia i co mogę z nim zrobić. I zaczęłam właśnie taką podróż artystyczno, też medyczną, żeby się przyjrzeć temu tematowi. I w zasadzie udało mi się. Mam teraz kompletnie inny stosunek do swojej macicy. Bolesne okresy przychodzą rzadziej. I pomyślałam, że jest to też takie doświadczenie bardzo uniwersalne, ponieważ wiele kobiet nie lubi swoich macic, swojego ciała. Czasami nawet słyszałam, że wolałyby być mężczyznami, żeby po prostu tego nie odczuwać. I jest to bardzo przykre, ale też takie właśnie wspólne dla nas.
Podczas pracy, bo jako artyści z reguły słyszą ten głos wewnętrznego krytyka, ale myślę sobie, że kiedy ty pracowałaś nad tym cyklem, to mogłaś słyszeć głos, że to jest ważne, to jest potrzebne. Nie mogę przestać, nie mogę się zawahać, nie mogę tego przerwać, trzeba to robić. Był taki głos?
Był taki głos. To był głos, który mnie po prostu pchał do przodu, że właśnie muszę skończyć ten cykl mimo kolejnych jakichś nieudanych prób. I wiedziałam dokładnie, jaki chcę efekt osiągnąć. I udało się. Chociaż no, miałam takie myśli, że może to nie wyjdzie, że może powinnam się poddać, bo może ta forma jest po prostu za trudna do osiągnięcia.
Zdarzało ci się porzucać jakieś projekty?
Raczej nie przypominam sobie. Mam kilka projektów, które są zawieszone.
Czekają na dofinansowanie?
Na przykład. Tak, w zasadzie tak. Często pieniądze pomagają skończyć jakiś projekt. Ale też na przykład w tym roku zamarzła mi rzeźba i pękła. Nie skończyłam jej, bo musiałabym ją po prostu zacząć od nowa. I myślę, że kiedyś to zrobię, ale na razie potrzebuję od niej odpocząć.
Ale jako artystka skupiona wokół działań ekologicznych również, mogłabyś uznać, że natura jest współtwórczynią tej rzeźby.
Tak, w zasadzie tak. No, jest to bardziej takie działanie efemeryczne, bo jej już fizycznie nie ma ani kawałków, które po niej zostały. Ale tak, to w sumie było bardzo piękne, jak ten lód pojawił się na mokrej glinie. Wyglądało to interesująco, ale jak tylko lód się roztopił, no to rzeźba po prostu padła.
Widocznie tak było jej pisane. Czy miejsce pracy artystycznej, mieszkanie, pracownia albo właśnie bycie w naturze, w przestrzeni publicznej ma dla ciebie znaczenie, wpływa na twój proces twórczy?
No, oczywiście. Bardzo ważne jest dla mnie to, żeby przestrzeń, w której jestem, sprawiała, że czuję się dobrze, żeby była wygodna, względnie estetyczna, żebym czuła się tam, że mogę tworzyć, że chcę tworzyć, że ta przestrzeń mnie jakoś inspiruje. I całe szczęście mam takie przestrzenie.
Jakie to są przestrzenie?
No na przykład właśnie w mojej pracowni czuję się bardzo dobrze. Jest umiejscowiona w Sopocie, w starej kamienicy i bardzo lubię tam przychodzić. Zimą trochę mniej, bo jest zimno, ale przeważnie to, no bardzo inspiruje mnie to miejsce, bo jest w dobrym stanie i ładnie sobie urządziłam.
Mam dobrą energię.
Tak.
To ciekawe, co powiedziałaś o tym, że starasz się stworzyć to wygodne miejsce, bo ja miałam takie poczucie, że sztuka, a na pewno sztuka społecznie zaangażowana, rodzi się raczej z niewygody, z tego, że coś uwiera, że jest nieprzyjemnie, że artyścią musi być nieprzyjemnie.
To jest bardzo ciekawy temat, bo ja mam takie myśli od pewnego czasu, że ja chcę, nawet jeśli opowiadam o jakichś problemach, a często o nich opowiadam, na przykład wychodzę od moich bolesnych okresów albo od zanieczyszczeń w środowisku, w Bałtyku, ale chcę opowiadać w sposób taki zachęcający i przyjemny o tych problemach, żeby ludzi skusić do tych prac. Może skusić to złe słowo, ale tak zachęcić, żeby chcieli poznać historie, które stoją za tymi pracami i raczej się właśnie też zachwycić tym środowiskiem czy ciałem, niż czuć taki lęk i takie nieprzyjemne uczucie, żeby nie wprowadzać na przykład tej narracji o katastrofie klimatycznej. Bardzo tego nie lubię i raczej chcę, żeby motywacją był zachwyt, a nie lęk.
A czy sztuka, która nie straszy, ma siłę oddziaływania, zmieniania świata?
Myślę, że ma wpływ taki na bieżąco, na odbiorców, że oni się po prostu w danym momencie lepiej czują, spędzają miło czas. Czy sztuka w ogóle ma jakiś wpływ na świat? No to jest ciężkie pytanie. Ja nie mam takich iluzji, że zbawię świat, ale staram się chociaż, żeby ludzie poczuli jakieś ukojenie, jakieś przyjemne uczucia w kontakcie z moją sztuką. Czasami nawet tworzę takie obiekty, takie przestrzenie, które dają, ta sztuka daje doświadczenie całe. Można się w niej położyć, można odpocząć na chwilę, bo takie momenty uważam, że są ważne dla współczesnego człowieka, który jest ciągle atakowany złymi newsami, jest przybodźcowany, czuje stres.
Sztuka bardzo potrzebna na obecne czasy, tak. A na jakim etapie twojego procesu twórczego pojawia się ta myśl o odbiorcy już od samego początku?
Często tak. Ja raczej mam taki tryb tworzenia projektowy, że bardziej projektuję swoje prace niż tak swobodnie, spontanicznie je tworzę. I zazwyczaj staram się myśleć od początku o odbiorcy, żeby móc jakoś dopasować tą pracę też pod odbiorców, bo nie tworzę jej właśnie tylko sama dla siebie.
Wielu artystów tworzących w nurcie sztuki współczesnej mam wrażenie, że świadomie wybiera taką hermetyczność, nie dopuszcza odbiorcy do siebie i stawia siebie jako artystę na piedestale.
To prawda, każdy może tworzyć co chce, jest miejsce dla każdego, ale ja wolę raczej zapraszać ludzi do mojej sztuki.
Pracujesz z ceramiką, na przykład z tworzywem, z materiałami takimi jak sieci, a nie kusi ci, żeby sięgnąć do tego, zwrócić się w stronę tego świata cyfrowego i nowoczesnych technologii?
Nie szczególnie. Ja bardzo sobie cenię w rzeźbie i w instalacjach to, że ona jest fizyczna i trójwymiarowa. Bardzo lubię ten wysiłek fizyczny, który potrzebuję wykonać, żeby stworzyć taką instalację, że moje ciało całe jest w ruchu, a nie tylko, że na przykład siedzę przy biurku i coś rysuję albo klikam w komputer. Uważam, że wszyscy za dużo siedzimy przed komputerami. Ja też, nawet jeśli uważam się za rzeźbiarkę, to i tak tego siedzenia przed komputerem w mojej pracy jest dużo. Więc jakbym tworzyła pracę tylko w świecie cyfrowym, no to bym siedziała cały czas przed komputerem.
Czyli rzeźbiarze tworzą całym ciałem.
Tak, tak, bardzo to lubię. Rzeźba to mój ulubiony sport.
A nad czym teraz pracujesz w takim razie?
Teraz zaczęłam tworzyć właśnie kolejną rzeźbę z ceramiki i ona będzie, jeśli wyjdzie, to będzie opowiadała o znowu wpływie hormonów na naszą psychikę, na psychikę kobiet w szczególności. Więcej zdradzać nie chcę. Trzymajcie kciuki, żeby wyszło.
Będziemy trzymać kciuki. A kiedy możemy się spodziewać tego efektu końcowego?
Wolę nie mówić, bo to różnie bywa z ceramiką.
Powiedziałaś, no właśnie, jeśli rzeźba wyjdzie, ta niemożność przewidzenia efektu jest dla ciebie inspirująca, czy raczej frustrująca i stresująca?
Raczej niestety stresująca. Jak wstawiam pracę do pieca, to czuję, że to jest dosyć stresujące i bardzo boję się otworzyć potem piec, żeby zobaczyć, co z tego wyszło.
To może czas na inne tworzywo? Myślałaś o tym?
Tak, ja ogólnie często eksperymentuję z nowymi tworzywami. Nie wszystkie potem wprowadzam, nie wszystkie potem kontynuuję, nie wszystkich korzystam. Myślę, że ceramika zostanie ze mną na zawsze w jakimś stopniu, ponieważ bardzo kuszące są jej walory, jej trwałość, ale nowe tworzywa cały czas odkrywam.
Czy jest szansa, że poznamy cię, artystka Linda Lemon, poznamy cię z innej strony?
Jest taka szansa.
A prace artystyczne to jest dla ciebie taka codzienna praca?
Tak, tak, jest to dla mnie codzienna praca. Jestem artystką zawodową, co jest błogosławieństwem, ale też przekleństwem czasami. Jest to praca jak każda inna. Nie tylko, nie jest to taka wyidealizowana, romantyczna wizja artysty, który tylko tworzy. W pracy artystycznej jest właśnie dużo tego projektowania, wysyłania zgłoszeń na o różne dofinansowania, granty, odpisywania na maile, wchodzenia we współpracę. To jest biznes w zasadzie.
Ciężkie, wymagające zajęcie. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy zastanawiał się, czy zostać artystą, to nie wiem, czy mu to doradzać. Ty byś zachęcała ludzi do tego, żeby jeśli czują, że mają wrażliwość i chęć opowiedzenia o czymś, żeby próbowali?
Ja ogólnie bardzo polecam tworzyć. Czy polecam tworzyć zawodowo, to nie wiem. To już jest kwestia bardzo indywidualna i do rozważenia przez każdego, ale twórczość jest, uważam, że wiele wnosi do życia człowieka.
Co na przykład?
Można się lepiej poznać.
Samego siebie.
Można też poznać innych ludzi, bo na przykład tworząc gdzieś na zajęciach można po prostu poznawać nowe osoby. Można też uczyć się relacji w twórczości, na przykład takiej kolektywnej. Wchodząc w pracę z kimś, możemy wzajemnie uczyć się siebie nawzajem i współpracy i w ogóle takich skilli dogadywania się.
Coraz bardziej potrzebne, bo zanikające umiejętności w dzisiejszych czasach.
Tak, ale też no, w sumie przede wszystkim nie powiedziałam tego, że sztuka relaksuje. To znaczy może relaksować, jeśli ktoś nie ma jakichś zbyt wygórowanych oczekiwań, to te aktywności twórcze dla wielu osób są przyjemnym spędzeniem czasu i mogą odstresowywać.
Zgadzam się. Bardzo dziękuję. Linda Lemon była moim i Państwa gościem. Przypomnę, artystka wizualna, rzeźbiarka, twórczyni intermedialna.
Dziękuję.
I mieszkanka Sopotu. Ja nazywam się Agata Olszewska i zapraszam do słuchania sztuki tworzenia za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Sztuka tworzenia.